za króla i ojczyznę. Tylko seks. Co decyduje o biegu historii? Dzielność i bitność żołnierzy, geniusz strategów, przenikliwość polityków? Okazuje się jednak, że w większym stopniu odciskają swe piętno nieudolność i niekompetencja, głupota i seks. Sprawa Elizabeth Peck jest tego szczególnym przykładem, tym bliższym nam, że dotyczy naszej polskiej historii. Napisała w pamiętniku:
kocham się kochać całym sercem, ale muszę udawać, że jestem oziębła. Życie jest tylko sceną, na której trzeba grać. Rolą każdego jest udawać i ukrywać prawdziwe uczucia.
A była kobietą o zjawiskowej urodzie, wobec której nie pozostawał nieczuły żaden mężczyzna. I wykorzystywała ją dla przyjemności, jaką daje seks, oraz dla chwały swej przybranej ojczyzny, Anglii, przeciwko Polsce. Z pochodzenia była Amerykanką. Urodziła się 22 listopada 1910 roku w Minneapolis, największym mieście stanu Minnesota, jako Elizabeth Emmy Thorpe. Obdarzona temperamentem dorównującym urodzie, wcześnie rozpoczęła życie pełne przygód. Już w wieku lat 14 nawiązała romans z chłopakiem starszym o lat 7. A sprawa była na tyle poważna, że rodzice zdecydowali się wysłać ją aż do Montreux w Szwajcarii, do szkoły dla panien z dobrych domów, aby tam zapomniała o swej miłości. Szybko jednak wróciła do rodzinnego miasta i równie szybko nawiązała romans z brytyjskim oficerem, Arthurem Peckiem. Był to dziwny związek, gdyż jej wybraniec był starszy od niej o 20 lat. A ciężko ranny w 1918 roku często nie domagał. Być może Elizabeth bardziej pociągały perspektywy światowego życia, jakie mogła prowadzić przy jego boku, niż jego stan fizyczny. Nowy wybraniec był bowiem drugim sekretarzem ambasady brytyjskiej w Waszyngtonie, a więc małżeństwo z nim oznaczało dla dziewczyny z Minneapolis szansę na nowe życie w świecie, który ją tak bardzo pociągał. Uporała się z tym szybko. Gdy brali ślub, była już w czwartym miesiącu ciąży. I tak wyruszyła w świat wielkiej dyplomacji, w którym najbardziej pociągały ją małe miłostki, a szybko znalazła dla nich wielkie uzasadnienie. W Chile, gdzie jej mąż objął stanowisko w tamtejszej ambasadzie Wielkiej Brytanii, często zakochiwała się w ognistych Argentyńczykach, co stało się powodem dyplomatycznego skandalu. W Hiszpanii, objętej wojną domową, gorąco wspierała nacjonalistów generała Franco, co zapewne wynikało nie tyle z jej politycznych przekonań, co z miłości do pilota wojsk frankistowskich, pozostającego w niewoli republikanów. Pomogła uwolnić go z obozu i gotowa była porzucić męża i dwoje dzieci. Drugie dziecko urodziło się w Chile, choć tak daleko się nie posunęła. Do tego czasu nadmiar temperamentu był jej i jej męża sprawą prywatną, ale łatwość, z jaką nawiązywała kontakty z mężczyznami i z jaką uzależniała ich od siebie, zwróciły na nią uwagę brytyjskiego wywiadu, który doskonale wiedział, że mężczyźni zajmujący ważne stanowiska nigdzie tak dużo nie mówią jak w łóżku z piękną kobietą. Pod warunkiem, że nie jest ich żoną. W 1937 roku Elizabeth wstąpiła na służbę do Secret Intelligence Service tuż przed objęciem przez jej męża stanowiska sekretarza handlowego w ambasadzie w Warszawie. Gdy Elizabeth i jej mąż rozpakowywali kufry w służbowym mieszkaniu w Alei Róż, w Berlinie nastąpiło wydarzenie, które określiło bieg europejskiej polityki i los milionów ludzi. W przygasającym świetle dnia 5 listopada 1937 roku przed trzypiętrowym neorenesansowym budynkiem przy skrzyżowaniu Wilhelmstrasse i Wossstrasse w Berlinie zatrzymała się kolumna czarnych samochodów, w których przybywali na wezwanie Adolfa Hitlera dowódcy trzech rodzajów sił zbrojnych – minister wojny oraz minister spraw zagranicznych. Przygotowali się na typową naradę, gdy Führer zwykł zadawać dużo pytań, więc przyjechali z adiutantami i ekspertami. Tym razem jednak musieli zostawić ich w holu, gdyż Hitler nie chciał, aby w konferencji w jego gabinecie uczestniczyły osoby postronne. Już jego pierwsze słowa, sposób, w jaki je wypowiedział, siedząc za biurkiem, wskazywały, że stanie się coś nieoczekiwanego.
To, co zamierzam wam powiedzieć, jest owocem długich przemyśleń i doświadczeń z 4,5-letnich rządów.
Od razu dodał, że w przypadku jego śmierci słowa, które padną, należy uznać za jego polityczny testament. W tym samym momencie jego adiutant, pułkownik Friedrich Hosbach, sięgnął po notatnik, nie zdając sobie jeszcze sprawy, że tworzy dokument o szczególnej wadze dla historii.
Celem niemieckiej polityki jest zabezpieczenie i ochrona narodu, a także jego rozwój. Dlatego głównym problemem staje się przestrzeń życiowa.
Nie było to nic nowego. Wielokrotnie akcentował konieczność zdobycia przestrzeni dla 65-milionowego niemieckiego narodu. Nie było też niczym nowym, gdy stwierdził, że w realizacji tego celu konieczne jest zastosowanie siły. W pewnym momencie Hitler odłożył kartkę i wstał zza biurka.
Czas biegnie na niekorzyść Niemiec i jest koniecznością, aby podjąć działanie najpóźniej w latach 1943-45. Po tym czasie nie będzie można skorzystać z siły, jaką daje nam program zbrojeniowy i przewagi, jaką uzyskaliśmy.
Przechodził do sedna swojego planu, który zakładał zajęcie Austrii i Czechosłowacji, co miało zabezpieczyć południową flankę Niemiec, a następnie rozpocząć wojnę z Zachodem. Nie miał zamiaru czekać aż do 1943 roku. Chciał działać jak najszybciej, co zmroziło najwyższych dowódców. W ich ocenie Niemcy nie były gotowe, aby zmierzyć się z dwoma największymi potęgami ówczesnego świata. Zarzuty podnoszone przez generałów w czasie dwugodzinnej dyskusji, jaka rozpoczęła się po przemówieniu Führera, nie zmieniły jego decyzji. Wojna z Zachodem musi rozpocząć się jak najszybciej. Główny punkt tego planu, skierowanie Wehrmachtu na Zachód, miał jednak słabą stronę i Hitler zdawał sobie z tego sprawę. W dniu, w którym Wehrmacht przekroczyłby granicę na Renie, Polska ruszyłaby z odsieczą francuskiemu sojusznikowi i uderzyła na wschodnią granicę Niemiec. Co prawda, Hitler zakładając taki scenariusz, kazał w 1935 roku rozpocząć budowę wielkiego pasa umocnień, który przegrodził tzw. Bramę Lubuską, teren szczególnie dogodny do poprowadzenia wojsk wprost na Berlin. Generałowie wiedzieli jednak, że nie ma takich fortyfikacji, których nie skruszyłyby ciężkie działa. Wyprawa Wehrmachtu na zachód mogłaby zakończyć się wielką klęską, jaką byłaby konieczność walki na dwóch frontach, czego generałowie pomni doświadczeń z I wojny światowej za wszelką cenę chcieli uniknąć. Chyba, że Niemcy zawarłyby przymierze z Polską. Takie rozwiązanie wydawało się bardzo realne. Niemieccy politycy zdawali sobie sprawę, że Polska, wciśnięta między dwa wrogie mocarstwa, musi wybrać, z którym z sąsiadów się zaprzyjaźnić, z Niemcami czy Związkiem Radzieckim. A Polacy byli nastawieni bardziej wrogo wobec Rosjan niż Niemców i gotowi byli uznać, że większe niebezpieczeństwo zagraża im ze wschodu niż z zachodu. Tę świadomość mieli nie tylko politycy niemieccy, ale również francuscy i brytyjscy. Dlatego z niepokojem obserwowali poczynania polskiego rządu, obawiając się, że ten ugnie się pod niemiecką presją. Hitler też na to liczył. Być może był przekonany, że tak się stanie. Piękna Elizabeth nie miała żadnych trudności z zaprzyjaźnieniem się z polskimi politykami. Znudzeni monotonią rautów, wzajemnymi pojedynkami o awanse, przekładaniem papierów, z radością witali nową osobę, tak skłonną do urozmaicenia ich urzędniczego życia. Poczynania Elizabeth ułatwił los, gdyż jej mąż po wylewie krwi do mózgu pozostawał w domu pod opieką pielęgniarki, niewiele wiedząc, co dzieje się poza jego łóżkiem. Z jej listów przechowywanych w Churchill Archives Center w Cambridge wynika, że sam minister Joseph Beck dał się omotać pięknej Amerykance. Nie można jednak wykluczyć, że Elizabeth wyolbrzymiała swoje szpiegowskie sukcesy, wpisując ministra na listę podbojów. Bardziej prawdopodobne jest, że udało jej się uwieść jednego z dyrektorów ministerialnego departamentu, uważanego za doradcę i bliskiego przyjaciela Józefa Becka. To też byłoby wielkim sukcesem brytyjskiego wywiadu. W ten sposób zdobywała informacje o zamiarach polskiego rządu wobec Niemiec, a brytyjski premier, czytający jej raporty wywiadowcze z Warszawy, mógł przewidzieć każdy polski ruch, gdy minister Beck tracił wszelkie szanse na wygranie tej partii, której wynik miał zadecydować o losie Polski. Był to czas, gdy Hitler zaczął wykonywać przyjazne gesty wobec Polski, gdyż liczył, że uda mu się skłonić nasz rząd do zawarcia sojuszu. A to musiało zaniepokoić rząd brytyjski. W końcu sierpnia 1938 roku Hans Adolf von Moltke, niemiecki ambasador w Warszawie, w liście do swojego rządu wskazał hrabiego Michała Łubieńskiego, dyrektora gabinetu ministra Becka i jego bliskiego przyjaciela, jako najbardziej pożądanego gościa partyjnego zjazdu, jaki z wielką pompą odbywał się we wrześniu każdego roku w Norymberdze. Zapraszani tam politycy uważali możliwość wizyty w Norymberdze za szczególny zaszczyt i gest przyjaźni. Już dzień po odebraniu depeszy od ambasadora z Warszawy niemieckie ministerstwo wysłało zaproszenie dla Łubieńskiego. Ten fakt musiał mocno zaniepokoić Anglików. W dyplomatycznym świecie dobrze wiadomo, że nie wysyła się zaproszenia, nie wiedząc, czy zostanie przyjęte, a więc Moltke musiał sprawdzić, że dyrektor gabinetu ministra gotów jest do Norymbergi przyjechać. Nie wiadomo jednak, czy tak się stało, gdyż nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego obecność hrabiego Łubieńskiego w Norymberdze, ani odmowy przyjazdu. Nic jednak nie zniechęciło Hitlera do ponownego gestu przyjaźni wobec Polski. Stało się to 10 października 1938 roku, gdy pojechał obejrzeć czeskie umocnienia na ziemiach zajętych przez Niemcy na mocy układu monachijskiego. Kolumna samochodów, którą otwierał sześciokołowy Mercedes Hitlera, przejechała przez miasteczko czeskie Welenice na czesko-austriackiej granicy, która przestała istnieć w wyniku monachijskiego układu. Dojechali do pobliskiej wsi, gdzie Hitler wysiadł przed niewielką gospodą, dekorowaną girlandami kwiatów i transparentami na jego cześć. Gromada oficerów, jaka wysypała się z samochodów, zasiadła za stołami ustawionymi w podkowę, na których przygotowano poczęstunek. Przed miejscem przeznaczonym dla Führera stał dzbanek szoku, gotowane warzywa, a po chwili, gdy wszyscy usiedli, adiutant, pułkownik Rudolf Schmund, przyniósł paterę z wiedeńskimi ciasteczkami. Inni uczestnicy tej biesiady nie stronili od mięsa i przed ich talerzami ustawiono półmiski z plastrami szynki, cienkimi frankfurckimi kiełbaskami, pieczonymi ziemniakami i wysokie kufle z piwem. Ledwo posiłek rozpoczął się, a Hitler wstał, co sprawiło, że wnet ucichł gwar rozmów toczonych przy stole. Zaczął mówić, zrazu spokojnie, jednak szybko słowa, które wypowiadał, wprowadzały go w podniecenie.
Anglicy to Anglicy. Są zawsze tymi, którzy mnie krytykują. Słabi, dekadenccy, prowadzeni przez zdegenerowaną arystokrację bez podbródków i przez starych głupców jak Chamberlain. Jeszcze do tego ośmielają się stawać na mojej drodze! Nie pozwolę na to!
Hitler podnosił głos, krzyczał. W drzwiach i otwartych oknach pojawił się tłumek ludzi. Stali zafascynowani słowami, które słyszeli. Ich obecność dodawała Hitlerowi animuszu. Nie mówił już do grupy swoich oficerów, lecz do tłumu, jak na wiecu.
Zaatakuję i zniszczę ich! Francuzów także! Łacińskie kundle i wazelniarze! Możecie kupić każdego polityka we Francji, bez względu na jego poglądy polityczne! Przeżarte żydostwem Szumowiny zostaną naznaczeni i starci, jeżeli ośmielą się stanąć na mojej drodze!
Potem mówił o Węgrach z pełną niechęcią, jaką ten naród mógł wywołać u Austriaka. Nagle zmienił ton.
Polacy są Słowianami, ale bardzo różnymi ludźmi. Podziwiam Polaków. Oni są jak Jugosłowianie, są wielkimi ludźmi. Nie dają się zastraszyć. Mogę być przyjacielem Polaków i powiadomię mojego dobrego przyjaciela, ambasadora Lipskiego, że może na mnie liczyć.
Dwa tygodnie później, 24 października 1938 roku, z pociągu z Monachium, który zatrzymał się na stacji w Berchtesgaden, na oddzielnym peronie zarezerwowanym tylko dla pociągów Hitlera, wysiadł polski ambasador, Józef Lipski. Oczekiwał go szef protokołu niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który szybko poprowadził ambasadora w stronę bocznego wyjścia, gdzie stał zaparkowany czarny Mercedes. Lipski dostrzegł biało-czerwone chorągiewki nad drzwiami, co było miłym gestem ze strony gospodarzy. Starali się na nim zrobić jak najkorzystniejsze wrażenie. W jakim celu? Tego jeszcze nie wiedział. Zdawał sobie sprawę, że choć zaproszenie na spotkanie otrzymał od ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa, to wybór miasta nie był przypadkowy. Było to daleko od Berlina, ale tuż obok nieoficjalnej rezydencji Führera na Obersalzbergu. Hitler w 1929 roku wynajął tam willę malowniczo położoną na zboczu góry, a potem, mając już dużo pieniędzy, które przynosiła sprzedaż książki Mein Kampf, kupił ją i rozbudował, tak że stała się godna nazwy Berghof, górski dwór. Samochód ruszył sprzed wielkiego dworca. Szybko przejechał główną ulicą Berchtesgaden i tuż za miastem skręcił w prawo w stronę hotelu Grand, położonego na niewielkim wzniesieniu niedaleko od głównej drogi. Jednopiętrowy budynek w typowym bawarskim stylu o dość płaskim dachu, z białymi ścianami i ciemnymi drewnianymi balkonami, robił sympatyczne wrażenie. Późnym popołudniem, gdy ambasador zszedł na dół, zobaczył Ribbentropa, który oczekiwał na polskiego gościa tuż za drzwiami z kryształowymi szybami. Na jego widok wstał, uśmiechnął się szeroko i przywitał się z serdecznością, która wręcz zaskoczyła polskiego ambasadora. Zasiedli przy wielkim, okrągłym stole pośrodku sali restauracyjnej. Rozmawiali bez tłumacza, gdyż Lipski doskonale znał niemiecki. Ponadto zorientował się, że gospodarz nie życzył sobie obecności osób trzecich. Ribbentrop mówił wiele o urokach tego zakątka Alp i kilka razy wspomniał, że jest to miejsce szczególne dla Niemców, gdyż Führer wybrał je za swoją siedzibę. Dania były znakomite i przygotowane z lekkością, o którą trudno byłoby podejrzewać Bawarczyków. W istocie dla przygotowania tego obiadu ściągnięto francuskiego kucharza. Atmosfera przy stole powoli rozluźniała się. Gdy kelnerzy podali kawę, Ribbentrop przeszedł do głównej sprawy, dla której zaprosił Lipskiego. Zastrzegł się jednak, że to, co powie, nie powinno zostać przeniesione na papier i liczy, że ambasador poinformuje o tym ministra spraw zagranicznych jedynie ustnie.
Proszę pana o przekazanie ministrowi Beckowi mojego zaproszenia do odwiedzenia Niemiec. Nasi polscy przyjaciele mają stałe zaproszenie do składania wizyt w Niemczech. Nadszedł czas osiągnięcia porozumienia we wszystkich możliwych sprawach, które powodują rozdźwięki między Niemcami i Polską.
Zaczął je wymieniać, a na jego liście spornych spraw główne miejsce zajmował Gdańsk.
Gdański jest niemiecki, był zawsze niemiecki i pozostanie niemiecki.
Szybko przeszedł do głównego tematu, wyjawiając warunki proponowanej ugody. Polska odda Gdańsk oraz wyrazi zgodę na wybudowanie eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez tzw. korytarz. To jest wąski pas polskiego terytorium biegnący do morza. W zamian Niemcy udostępniliby Polsce podobną trasę drogową i kolejową biegnącą przez Gdańsk, wolny port w tym mieście i rynek zbytu na polskie produkty oraz zgodziliby się na przedłużenie na 25 lat paktu o nieagresji zawartego w 1934 roku na lat 10. Ribbentrop posunął się jeszcze dalej, wskazując, że Polska powinna dołączyć do paktu antykominternowskiego. Układ ten podpisali 25 listopada 1936 roku w Berlinie przedstawiciele Niemiec i Japonii w celu koordynowania działań przeciwko Kominternowi, organizacji kierującej działalnością partii komunistycznych na świecie. Propozycja przystąpienia do paktu stawiała nasze państwo w rzędzie mocarstw – Niemiec, Włoch i Japonii. Ponadto dawała Polsce gwarancję bezpieczeństwa ze strony zachodniego sąsiada i skutecznie powstrzymywałaby Związek Radziecki od najechania naszych ziem, na co Stalin od dawna miał wielką ochotę. Dwa dni później w Londynie Theodor Kort, pierwszy sekretarz ambasady niemieckiej, przyszedł do klubu jeździeckiego, z którego zazwyczaj wyruszał na popołudniowe przejażdżki po Hyde Parku. Dzień był chłodny i mglisty, mało zachęcający do przejażdżki wierzchem, a deszcz siąpił od rana. Nie dbał o to. Wskoczył na siodło i pogalopował szeroką, piaszczystą drogą prowadzącą wzdłuż głównej alei parku. Po kilkunastu minutach zrównał się z jeźdźcem, którym okazał się sir Robert Vansittart, wytrawny dyplomata o zdecydowanych antyniemieckich poglądach, zagorzały przeciwnik polityki ustępstw prowadzonej przez premiera Chamberlaina. Kort zaczął rozmowę.
Dwa dni temu minister Ribbentrop spotkał się z polskim ambasadorem. Co ciekawe, to spotkanie odbyło się w Berchtesgaden. Bez wątpienia wybrano to miejsce, aby polski ambasador odniósł wrażenie, że mówi do niego Hitler, tyle że ustami Ribbentropa.
Vansittart doskonale rozumiał, jak ważną informację przekazywał niemiecki dyplomata. Kort mówił dalej.
Ribbentrop proponuje Polsce sojusz, ale przedstawił warunki, których Polacy zapewne nie przyjmą. Chce, aby oddali Gdańsk.
Droga rozwidlała się, więc obydwaj uznali, że jest to dobra okazja, aby zakończyć rozmowę. Kort uniósł dłoń w pożegnalnym geście i skierował konia w bok. Vansittart odpowiedział tym samym gestem. Rozważał, co ma dalej począć z informacją, jaką przekazał mu Niemiec. Zdawał sobie sprawę z jej wagi, choć mogła nabrać jeszcze większego znaczenia, gdyby polski minister spraw zagranicznych podjął działania prowadzące do zacieśnienia stosunków z Niemcami. Wkrótce z Warszawy Elizabeth potwierdziła rewelację Korta. Dla angielskiego wywiadu miało to wartość szczególną, gdyż angielski rząd uzyskał pewność, że Hitler rozpoczął grę, której celem jest przeciągnięcie Polski na swoją stronę. A Elizabeth zdobyła od gadatliwego kochanka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych znacznie więcej szczegółów na temat rozmowy w Berchtesgaden. Premier Chamberlain mógł być bardzo zaniepokojony. Armia brytyjska była słaba, niezdolna do stawienia czoła ani Wehrmachtowi, ani Armii Czerwonej. Lotnictwo angielskie, nastawione na obronę wysp przed niemieckimi bombowcami, nie mogło zostać osłabione przez odesłanie nawet kilkudziesięciu myśliwców do Polski. Lotnictwo bombowe, liczące w dniu wybuchu wojny tylko 350 samolotów gotowych do akcji, też nie mogło być brane pod uwagę jako siła niszcząca niemiecki potencjał militarny i przemysłowy. Francja wydawała się bardziej wiarygodnym sojusznikiem, ale gigantyczna inwestycja, jaką była linia Maginota na granicy z Niemcami, wskazywała, że francuscy politycy i dowódcy ani myślą wysyłać żołnierzy w pole. Paraliżowała ich pamięć ogromu ofiar i zniszczeń w I wojnie światowej. Brytyjscy politycy z łatwością mogli przewidzieć, że Polska, mimo że niechętna sojuszowi z Berlinem, to jednak będzie musiała ugiąć się pod presją tego mocarstwa i sojusz ten zawrzeć. W przeciwnym wypadku musiałaby przyjąć wojnę, której wygrać nie mogła. W Londynie narastał lęk przed paktem Ribbentrop-Beck. Gdyby tak się stało, Wehrmacht, mając zabezpieczone tyły, mógłby całą potęgę skierować na zachód. Te obawy sprzyjały polskim interesom. Józef Beck mógł wspaniale wykorzystać to na korzyść Polski. Trzymając naszych sojuszników w niepewności, szantażując ich możliwością dogadania się z Berlinem, mógł żądać dostarczenia tego, na czym Polsce najbardziej zależało. Przede wszystkim kredytów na zakup broni i materiałów wojennych, o które Polska zabiegała, a Wielka Brytania i Francja nie spieszyły się do ich udzielenia. Mógł zażądać sprzedaży i przyspieszenia dostaw sprzętu i broni, których polskim wojskom szczególnie brakowało, nowoczesnych czołgów i samolotów myśliwskich. Elizabeth informowała z Warszawy, że minister Beck nie ma zamiaru porzucać polityki równowagi między Niemcami i Związkiem Radzieckim, którą prowadził od 1932 roku. Oznaczało to, że zdecydował się pozostać wierny sojuszowi z mocarstwami demokratycznymi, choć musiał zdawać sobie sprawę, że oni nie wesprą Polski zaatakowanej przez Niemcy. I z gracją linoskoczka balansował na linie, nie czując, że zrywa się huraganowy wiatr. Przyjmował zabiegi Hitlera, ale tylko po to, aby nie powiedzieć nie. Zdecydował się przyjechać do jego górskiej rezydencji pod Berchtesgaden 5 stycznia 1939 roku, niby mimochodem, wracając z sylwestrowej zabawy w Monte Carlo. Zasiadł w wielkim salonie obok swojej żony z ministerialnymi urzędnikami i ich żonami, których przywiózł dla towarzystwa, a raczej dla uniemożliwienia Hitlerowi zamiany tej rozmowy w polityczne targi czy złożenia propozycji i próby uzyskania konkretnej odpowiedzi. Obecność żon to wykluczała. Hitler nie mógł zrozumieć, jak wobec zagrożenia ze strony wielokrotnie potężniejszego sąsiada z Zachodu minister Beck może udawać, że polskie wojsko obroni się przed Wehrmachtem. Niemieckie zbrojenia pochłonęły w przeliczeniu na złotówki 80 miliardów, polskie 4 miliardy. I taka była różnica sił w nadchodzącym śmiertelnym starciu. Ogłaszanie światu, że Polska nie odda nie tylko płaszcza, ale nawet guzika, było po prostu kryminalną głupotą wobec narodu. Piękna Elizabeth Peck spełniła swoje zadanie w Warszawie. Nie można wykluczyć, że odniosła też inny sukces. W jej listach można było znaleźć wzmianki o pracy polskich kryptologów nad niemiecką maszyną szyfrującą. Biuro Szyfrów 4, placówka polskiego wywiadu wojskowego, której pracownicy od lat zmagali się z nowym niemieckim systemem szyfrowania, uważanym za niemożliwy do złamania, potrafiła strzec największego sekretu Europy. Nawet najbliższy sojusznik naszych kryptologów, pułkownik Gustave Bertrand, szef francuskiego biura szyfrów, który zdobył i dostarczył Polakom ogromnie ważne materiały, nie wiedział o postępach, jakie czynili. Kierujący BS-4 od 1929 roku major Guido Langner był fachowcem najwyższej klasy, który znając doniosłość prac podległych mu kryptologów i ich niesłychane osiągnięcia, potrafił strzec tajemnicy. Czyżby więc mimo wszelkich środków ostrożności, w którymś miejscu ta szczelna zasłona pękła, a Elizabeth to pęknięcie dostrzegła? Tym miejscem mogło być tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wydaje się to niemożliwe, aby Langner dopuścił, by jakakolwiek informacja o osiągnięciach jego zespołu przedostała się poza grube ściany tajnej siedziby BS-4 w Lasach Kabackich. A jednak niespodziewanie w marcu 1939 roku wywiad brytyjski zainteresował się działaniami polskich kryptologów i przysłał do Warszawy inną agentkę, Vere Atkins. Ona znała Gustawa Bertranda, a nawet Hansa Thilo Schmidta, niemieckiego agenta, który sprzedał wywiadowi francuskiemu ważne dokumenty Enigmy, pomocne w pracy polskich kryptologów. Przyjechała do Warszawy dobrze wiedząc, czego szukać, i zajmowała się Enigmą aż do 21 września 1939 roku, gdy dotarła do Bukaresztu, gdzie usiłowała przejąć polskich kryptologów, którzy ewakuowani z Warszawy dojechali do stolicy Rumunii. Nawet zgłosili się do tamtejszej ambasady brytyjskiej, ale zniechęceni bałaganem poszli do ambasady francuskiej. Elizabeth Peck wyjechała z Polski, zanim wybuchła wojna, i za mężem dotarła do Chile. Szybko jednak wróciła do Stanów Zjednoczonych, aby rozwieść się. Nie wiadomo jednak, czy to on miał dość wiarłomnej żony, czy też jej przeszkadzał niedołężny mężczyzna. W Nowym Jorku w 1940 roku zaproponowała swe usługi nowej organizacji szpiegowskiej, jaką Brytyjczycy założyli w nowojorskim Rockefeller Center, utajniając jej prawdziwy charakter pod nazwą Brytyjski Urząd Kontroli Paszportowej. Był to kamuflaż równie skuteczny jak ukrycie ryby w akwarium, gdyż każdy niemiecki szpieg wiedział, że rezydenci brytyjskiego wywiadu działali w ambasadach jako oficerowie do spraw paszportowych. Dla brytyjskiego wywiadu szczególnym wyzwaniem stawało się zbieranie informacji o Włoszech. Flota tego państwa zagrażała liniom żeglugowym na Morzu Śródziemnym, którymi do Wielkiej Brytanii płynęło zaopatrzenie z Dalekiego Wschodu. Włoskie okręty były więc równie groźne jak niemieckie U-boty na Atlantyku. Regia Marina w dniu przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 roku miała 269 okrętów bojowych, w tym 4 pancerniki, 22 krążowniki. W dodatku okręty mogły liczyć na ochronę ze strony samolotów startujących z nadbrzeżnych baz. Pokonanie czy choćby zneutralizowanie tej potęgi wydawało się szczególnie trudne, zważając, że Royal Navy musiała koncentrować swoje wysiłki na Atlantyku, aby bronić przed atakami U-botów szlaki prowadzące do Stanów Zjednoczonych. Inicjatywę przejęła Elizabeth Peck, używająca już pseudonimu Cynthia. Już wiedziała, jak odnieść sukces. Choć trudno powiedzieć, czy w dniu, w którym otrzymała polecenie zdobycia włoskiej księgi kodów, 60-letni admirał, attaché morski ambasady włoskiej w Waszyngtonie, był jej kochankiem, czy też uwiodła go dla zrealizowania nowego zadania w Nowym Jorku. Wywiad wynajął dla niej dwupoziomowe mieszkanie, aby tam włoski admirał, obarczony żoną i dziećmi, mógł czuć się nieskrępowanie. Być może zainstalowano kamery i mikrofony, aby zebrać niepodważalne dowody małżeńskiej zdrady, pozwalające szantażować go. O ile można zrozumieć, że doświadczony dyplomata uległ wdziękom pięknej kobiety i dał się wciągnąć w paskudną, choć klasyczną szpiegowską intrygę, to niemożliwe jest, aby bez przymusu zgodził się na ujawnienie tajemnicy, co pociągnęło za sobą śmierć wielu ludzi. Jak stanowi oficjalna historia brytyjskiej placówki wywiadu w USA, skontaktował ją, czyli Cynthię, ze swym szyfrantem, a ten za odpowiednią sumę pieniędzy zgodził się udostępnić kody. Jest to mało wiarygodny zapis, gdyż w historii Cynthii byłby to pierwszy przypadek, że uzyskała coś płacąc pieniędzmi, ale brytyjscy historycy zawsze byli dżentelmenami. Takie było źródło wielkiego zwycięstwa Royal Navy koło przylądka Matapan na południu Peloponezu, co historia przypisuje przenikliwości dowódców i dzielności marynarzy floty śródziemnomorskiej. W końcu marca 1941 roku dowództwo marynarki włoskiej wysłało do rejonu Krety potężny zespół okrętów, na czele którego szedł panternik Vittorio Veneto. Zamierzano przeciąć brytyjskie linie żeglugowe prowadzące z Egiptu. Brytyjczycy, odczytując rozkaz dla włoskiego zespołu, dowiedzieli się, dokąd zmierza i jaka jest jego siła. Nie było więc przypadkiem, że 27 marca wysłali z Aleksandrii flotę śródziemnomorską, zespół znacznie silniejszy od Włochów, gdyż składający się z 3 pancerników, lotniskowca i niszczycieli. Wkrótce dołączyły 4 krążowniki i 4 niszczyciele. Wobec takiej przewagi Włosi nie mieli żadnych szans. Pancernik Vittorio Veneto, uszkodzony, umknął do portu. Później samoloty brytyjskie zatopiły ciężki krążownik, a w nocy brytyjskie okręty wyposażone w radar zadały Włochom największe straty, zatopiły 2 krążowniki. Po tej bitwie Włosi od początku wojny, w którą wciągnął ich Benito Mussolini, niezbyt skorzy do walki, szybko stracili ochotę do wysyłania swoich okrętów na wschodnie Morze Śródziemne. Tym bardziej, że 11 listopada tego roku 11 przestarzałych samolotów Swordfish dokonało nalotu na włoską bazę w Tarencie i wyrządziło tam ogromne szkody włoskiej marynarce, zatapiając 3 pancerniki i uszkadzając 2 krążowniki. W Nowym Jorku admirał zdawał się nie dostrzegać związku klęski koło przylądka Matapan z oddaniem kodów w ręce wroga. Choć nie mógł mieć złudzeń, czym zajmuje się Elizabeth Pack. Mimo to ujawnił jej, że wydał rozkaz, aby załogi statków włoskich czumujących w nowojorskim porcie były gotowe do zniszczenia swoich jednostek, gdyby pojawiło się niebezpieczeństwo, że Amerykanie zechcą je zająć, gdy obydwa państwa znajdą się w stanie wojny. Cynthia przekazała to oczywiście Amerykanom, którzy zażądali odwołania attaché. Gdy admirał stał z żoną i dziećmi u wejścia na trap prowadzący na pokład włoskiego statku przy nowojorskim pirsie, przyjechała Elizabeth, aby pożegnać kochanka, którego już nigdy więcej nie spotkała. Zmarł w 1951 roku. Największy sukces był wciąż przed piękną Amerykanką na brytyjskich usługach. Pozbawiona małżeńskiego balastu zaczęła bywać w ambasadzie Vichy, gdzie już po pierwszym spotkaniu attaché prasowy Charles Bruce wysłał jej 12 róż, a po drugim poszedł z nią do łóżka w jej domu w Georgetown. Nie potrafił też ukryć przed nią żadnego z sekretów ambasady, która stała się bardzo interesująca dla wywiadów brytyjskiego i amerykańskiego. Te dwa państwa przygotowywały inwazję na północną Afrykę, gdzie nie musiały tak bardzo obawiać się oporu Niemców i Włochów, jak Francuzów wiernych rządowi Vichy. Cynthia otrzymała bardzo trudne zadanie – skopiować szyfry dobrze zabezpieczone w ambasadzkim sejfie. Trudno się było dostać do tego pomieszczenia, a co dopiero otworzyć pancerną szafę. Wieczorem 19 czerwca 1942 roku wprowadził ją tam zakochany attaché, który wyjaśnił odźwiernemu, że potrzebuje pomieszczenia na sekretną randkę, a pokoje ambasady świetnie się do tego celu nadawały. Tłumaczył, że tam nie tylko nie będzie obawiał się najścia przez zazdrosną żonę, ale w dodatku mógłby się wytłumaczyć, że pracował do późna w nocy. Ledwo pozostali sami, a Cynthia wpuściła przez okno kasiarza, który sforsował zamknięcie w drzwiach do gabinetu attaché militarnego i zabrał się do otwierania sejfu. Zamki okazały się jednak wyjątkowo dobre i tej nocy nie udało się dostać do księgi szyfrów. Odźwierny rozumiał jednak potrzeby dyplomaty i kolejnej nocy znowu ponownie wpuścił kochanków do ambasady. Coś jednak wzbudziło jego podejrzenia, gdyż nagle z lampą w ręku wkroczył do pokoju. Wydawałoby się, że śmiertelne niebezpieczeństwo zawisło nad włamywaczami, gdy niespodziewanie odźwierny, zasłaniając oczy, wycofał się szybko mamrocząc: tysiąckrotnie przepraszam, łaskawa pani. Ujrzał bowiem Cynthię przyozdobioną jedynie sznurem pereł i równie golutkiego attaché, gdy kasiarz zdążył skryć się za kanapą. To instynkt, a może wyostrzone zmysły, kazały Amerykance zrzucić ubranie i nakazać takie zachowanie dyplomacie tuż przed wejściem odźwiernego. A może skracali sobie czas oczekiwania na otwarcie sejfu. Tej nocy udało się to, a Cynthia podała księgę szyfrów przez okno agentowi, który wspiął się po drabinie. Do rana tajny dokument został skopiowany i wrócił na swoje miejsce. Nie wiadomo do dzisiaj, w jakim stopniu znajomość szyfrów ułatwiła lądowanie wojsk amerykańskich i brytyjskich w Afryce Północnej. Inwazja rozpoczęła się po północy 8 listopada 1942 roku i w wielu miejscach lądujące oddziały napotkały na silny opór wojsk francuskich. Jednakże walki przerwano już 9 listopada. Historia milczy o innych dokonaniach pięknej agentki. Nigdy nie ukrywała sposobu, w jaki docierała do tajemnic. Powiedziała pewnego razu:
wstydzić się? Zwierzchnicy oświadczyli mi, że rezultaty mojej pracy pozwoliły uratować tysiące brytyjskich i amerykańskich żołnierzy. To właśnie kazało mi zachowywać się w sposób budzący potępienie przyzwoitych kobiet. Ale mną kierowało wielkie zaangażowanie. Wojen nie wygrywa się, stosując przyzwoite metody.
Pięknie powiedziane, tyle że gdy Cynthia stosowała swe nieprzyzwoite metody w Polsce, to wojny jeszcze nie było. Po wojnie Charles Bruce rozszedł się z żoną i ożenił z Elizabeth, która była już wdową, gdyż jej były mąż Arthur Peck popełnił samobójstwo w 1945 roku. Los okrutnie obszedł się z kochankami z francuskiej ambasady. Elizabeth zmarła na raka jamy ustnej 1 grudnia 1963 roku, gdy miała 53 lata. 10 lat później jej mąż spłonął we własnym łóżku, już martwy, porażony prądem ze źle zabezpieczonych przewodów w elektrycznym kocu, który spowodował pożar w jego zamku.